Wieczorne spotkania. Reportaże, dokumenty, słuchowiska.
Trzydzieści lat temu powołano ich na specjalne szkolenia wojskowe, ale w rzeczywistości chodziło o to, by ich odizolować i poddać represji. Mowa o działaczach solidarnościowych, których w 1982 roku zamknięto w obozach. Śledczy uważają, że była to nie tylko zbrodnia komunistyczna, ale także zbrodnia przeciwko ludzkości.
W całym kraju było 10 takich miejsc. Do tych na Pomorzu powoływano działaczy z południowej i centralnej Polski. Mieszkańców Pomorza wysyłano w głąb kraju, jak najdalej od domu, bliskich i znajomych. W ten sposób planowano przeszkolić 5000 osób. W rzeczywistości do obozów powołano 1500 działaczy. Wielu w takich obozach straciło zdrowie. Dzisiaj są na marginesie.
To fragment informacji telewizji Szczecin z 2012 roku. Dziś porozmawiamy właśnie o wojskowych obozach specjalnych i tym najgorszym obozie w Chełmnie. Żaneta Walentyn, witam Państwa.
We'll be right back.
2012 roku zrobiło się głośno wokół specjalnych obozów wojskowych, które powstały w 1982 roku i gdzie internowano działaczy Solidarności. Być może rozgłos sprawie nadało Stowarzyszenie Hełminiacy 1982, którego członkowie już w wolnej Polsce domagali się przez wiele, wiele lat sprawiedliwości dla siebie, ale także, a może przede wszystkim, dla organizatorów tych obozów. Przez wiele lat nie udało się jednak ich skazać. W tym samym 2012 roku problem poruszany był w programie telewizyjnym Misja Specjalna Anity Gargas. Oto jego fragment.
Jest późna jesień 82 roku, a w tle trwają przygotowania do pierwszej wizyty papieża w Polsce. Gdzieś w gabinetach ówczesnej władzy rodzi się pomysł, by najbardziej aktywnych działaczy opozycji wysłać na ćwiczenia wojskowe. Na długie zimowe miesiące trafiają oni do obozów w Chełmnie i Czerwonym Boże.
Chełmno, miasteczko w Kujawsko-Pomorskiem. Przez prawie 30 lat skrywało pilnie strzeżoną tajemnicę obozu wojskowego, utworzonego przez reżim stanu wojennego w ramach drugiej tzw. cichej fali internowania działaczy Solidarności.
Poszła fama po mieście, że to są kryminaliści, którzy mieli mordować żony aktywistów PZPR-u i członków ich rodzin.
Nie mogłem uwierzyć w to, że można internować w mundur żołnierza polskiego. To do mnie nie docierało.
To było bezczelne internowanie i prześladowanie nas przez te 3 miesiące ciężkich, mroźnych, niedobrych dni.
W listopadzie 1982 roku do jednostki wojskowej w Chełmnie trafiło ponad 300 związkowców Solidarności z całej Polski, powołanych nagle na tak zwane specjalne ćwiczenia rezerwy. Już kilka dni później, 4 kilometry od jednostki, nad brzegiem Wisły stanęło kilkadziesiąt namiotów. Były tu do lutego 1983 roku.
No to położenie było takie, że te 300 osób było skoszarowanych w namiotach między tym wałem przeciwpowodziowym, a rzeką Wisłą. Był listopad, grudzień. Można sobie wyobrazić, co by było, gdyby przyszła fala powodziowa. Chciano nas po prostu zgnębić, zgnoić, przestraszyć.
Forma przyjmowania do wojska wszędzie obowiązuje komisja wojskowa, która określa przydatność ludzi do takich służb. No tam nie było takiej komisji.
Ten ostatni głos, drodzy Państwo, to pan Józef Pintera, jeden z osadzonych w obozie i członek Stowarzyszenia Hełminiacy. I nawiasem mówiąc, były pracownik zakładów chemicznych Zachem, bydgoszczanin. Ja pana Józefa Pinterę nagrałam w 2010 roku, bo wówczas dopiero dowiedziałam się o istnieniu tych obozów. I wówczas pan Józef Pintera opowiedział mi o obozie w Chełmnie. O tym, jaki pobyt w Chełmnie wywarł wpływ na niego, jego życie, ale także na życie całej jego rodziny. Reportaż pod tytułem Obóz specjalny już za chwilę. Hey, once upon a time you dress so fine, do the bumps of dime and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud about having this scrounging your next. Yeah. Juiced in it.
nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with a mystery trap, but now you realize that who's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes. And he said, do you want to make up to your own? How does it feel? How does it feel to be on your own? With no direction.
Zapraszam do wysłuchania reportażu mojego autorstwa nagranego w 2010 roku pod tytułem Obóz specjalny.
Przepraszam, bo widzę, że cieknący nas do pań. To jest nieciekawe, bo ja się zdenerwowałem. Nawet widzę, że zabili tam oczy, bo to są przeżycia, do których nie chce się za żadną cenę wracać. Bo to znowu ten koszmar wraca. Pierwsze, co mocno w Chełmie akcentowano, to, że w najbliższym czasie, bo jak żeśmy rozmawiali, że to 3 miesiące to wytrzymamy, zresztą nawet na tych tak zwanych szkoleniach politycznych to ktoś też tam nawet na tym, którym ja jednym byłem, te 3 miesiące to my na gwoździach tu wytrzymamy. A kto wam powiedział, że tu będziecie 3 miesiące? W najlepszym przypadku czekają was białe niedźwiedzie. Można żołnierza, jak mnie było, wyizolować. Nie upomniał się o to dowódca drużyny, szef kompanii, dowódca plutonu. Dowódca kompanii na pewno wiedział, co ze mną jest. Nigdzie w raporcie tego nie wpisali. Zastępca do spraw politycznych. Można było tego ala żołnierza w ogóle zlikwidować. Takie to jest moje przypuszczenie, że jeżeli oni tak mocno naciskali, żeby zrobić ze mną porządek, może ktoś pomyślał, wystarczy, że będzie meldunek oficera, że Pintera pod wpływem alkoholu i tak dalej, i później może już być tylko taki, że poślizgnął się ze skarpy, wpadł do Wisły. Zdesperowany, słaby psychicznie, powiesił się tam, gdzie mnie wyizolowano na pasku od spodni. Nie wytrzymał psychicznie. Nie chcę do tego wracać. Nieważne. Żona wpadła w szaloną psychozę i leczy się do dzisiaj. Jak zajechałem do Chełmna, to już byłem podekscytowany odpowiednio, a zresztą miałem taki niepokorny charakter, więc byłem dosyć bojowo nastawiony do tego przyjęcia. No i w trakcie przyjęcia, jak zaczęto tam nam, przede wszystkim panowie, co to jest za przyjęcie na ćwiczenia określane jako 3-miesięczne, jak tu nie ma żadnej komisji lekarskiej. A ja mówię, nie jestem w najlepszej kondycji. To jest nowa forma internowania, mówi, i tu was dopiero nauczymy rozumu. Ja chciałem się mocno dostać do lekarza, bo poczułem jakieś bóle w klatce piersiowej, ale mój dowódca, kapitan Rokicki, bo już wiedziałem, jak mnie rozdzielono nas na kompanie tak zwane, mówi, że ja po prostu symuluję, on nie ma do mnie czasu, a w ogóle lekarza to na razie tutaj nie ma. Więc to tak 4 dni... Ten stan, myślałem, że mi przejdzie, ale się pogarszało. Niestety, bo to była taka bomba, jak to się mówi, wrzało wszystko w tym koszarowcu, więc oni szybko w panice zorganizowali wymarsz na tak zwany poligon, tak nam powiedziano. Ja daleko nie uszłem, jakieś 200-300 metrów od bramy i padłem, straciłem świadomość, zerwałem kontakt ze światem. Dzisiaj po ocenie tego wszystkiego wiem, że to był zawał serca. Jak oni mnie przetransportowali, wiem, że mnie z początku prowadzili pod pachy, ale później mi się kontakt, świadomość urwała. Jakoś trafiłem w każdym bądź razie na poligon, bo pierwsze słowa, jakie pamiętam, ustawili mnie też tam wśród wszystkich w szeregu, że na wałach, to było zresztą tam widać, stoją uzbrojone warty w ostrą amunicję. Jeżeli ktokolwiek z nas starałby się przekroczyć linię wału, oni mają prawo otwierać do nas ogień bez ostrzeżenia. Bez ostrzeżenia. Tak, żebyśmy się nie ważyli zbliżać w ogóle do wału. No, bardzo źle się czułem, więc pierwsze spotkanie z dowództwem mojej kompanii, to do zastępcy dowódcy do spraw politycznych mówię, porucznik, panie poruczniku, mówię, dostanę lekarza czy nie? Wybicie se to z głowy. No to ja mówię, idę do Chełmna sam, do szpitala. Nie razem, bo mogą was zastrzelić. Tak kadra dbała o nas. Stare, zużyte namioty. Niektóre były w względnym stanie, niektóre dziurawe, bez podpinek. Nie kazali na początku okopać. Chyba po to, że w ramach takiej złośliwości w stosunku do nas. No, pogoda była nieciekawa, że zimno podwiewało to wszystko. Spaliśmy w ubraniach, bo nie szło w ogóle spać, tak zimno było. Zresztą były takie małe piecyki, nazywaliśmy to kozami, zresztą popularnie tak to się zwało. I w pierwszych dniach, może tydzień, dwa, mieliśmy węgiel, więc to się później, bo doszło do śmiesznego incydentu. Jak dowódca zgrupowania z nami chciał się witać, to nam nie wychodziło powitanie z nim. No więc na tym zimnie, żeśmy trenowali pełnymi godzinami te powitanie, ale ono coraz gorzej wychodziło. W końcu dowódca mówi, co, nie potraficie? To przestaliśmy w ogóle reagować na to. No to rozejść się do namiotów, no to chcieliśmy się grzać, widzieli, że się grzem, to Nie wiem, jak to zrobili, a już następnej porcji węgla nie dostaliśmy. A jak żeśmy się ostro o to upominali, to powiedzieli, że kopalnie nie do sławy, podziękujcie kolegom z Wujka. Od 5 listopada, ja byłem do 16 lutego, bo byłem jeszcze w więzieniu, więziony, zresztą w ogóle oferowali mi albo zniszczenie rodziny, albo 3 lata więzienia, no, ale na jedno to miało niby wychodzić. Byliśmy w tych namiotach, nie pamiętam dokładnie, ale 9 albo 10 w namiocie było. Stąd bardzo duża zachorowalność. Pełne były obie izby chorych, jeżeli można to nazwać izbami chorych, bo izba chorych jaka taka była w jednostce. Tam ci, którzy mieli takie jakieś tam względy, nie wiem z jakich przyczyn, felczera, czy lekarza, czy dowódcy kompanii, to byli wożeni tam. Reszta była w namiocie, bo ja byłem w namiocie na miejscu. Namiot był z podpinką, ale warunki tragiczne. W ogóle na całość zgrupowania, a mamy na to listę 304 osób, do dyspozycji, żeby się można było umyć, było bodajże 8 kranów z zimną wodą, żeby było jeszcze ściśle. Także w grudniu, jak ona zamarzała, to się czekało długo na to, żeby się umyć, a ponieważ był określony czas na umycie, to nie wszyscy, bo większość się nie umyła. Takie mieliśmy warunki. No jedzenie. Jedzenie było, ja wiem, w tych warunkach to człowiek w ogóle chciał coś zjeść, żeby móc czuć się, egzystować na sile, jakie takie sile. Z reguły trafiały się puszki z jakiegoś demobilu, które były spleśniałe. Jak żeśmy zaczęli, bo zaczęły się wtedy naturalnie protesty głodowe. W wojsku to jest coś niesamowitego, kuriozalnego. Więc próbowano nas złamać różnymi metodami. Najpierw wybudowali tak zwany labirynt. Coś w takim stylu, że jeden drugiego nie widział, jak przechodził, i stał oficer i dawał rozkaz pobrać jedzenie. Ponieważ takiego rozkazu w wojsku nie ma, to z reguły ci, którzy znali, byli już w wojsku, to nie wykonywali tego rozkazu, ale większość wiem, że brała. Część z nich wyrzucała te puszki tam do koszy, ale po następnym takim podejściu już się zorientowaliśmy, że nie warto, bo kadra co lepsze, to se wybiera. Jak był przypadek taki na izbie chorych, głodówka była. Ja głodowałem prawie 6 dni. W międzyczasie przyjechała w odwiedziny moja żona, to dla niej to było, nie wiem, jakim przeżyciem, bo mnie pod pachy zaniesiono do niej. Ale warunek, że ma ze mną widzenie, a to widzenie trwało 15 minut, że ona mnie nakłoni do przerwania głodówki. A ja jej wytłumaczyłem, że to nic nie da. Bo jak przerwie głodówkę, to oni i tak mnie w inny sposób zlikwidują albo zniszczą. A jak przyjechali ze Słupska z dziećmi, zimą, rodziny, w odwiedziny, eskortowane przez Służbę Bezpieczeństwa cały czas. Nie wpuszczono ich na teren jednostki. Wzięto ich na komendę milicji. Rewizję zrobiono dzieciom, kobietom. Kobiety rewidował mężczyzna. Na oczach dzieci. Rozbierano ich. Jak łaskawie pozwolono im na widzenie. To już było uzgodnione. Dowódca zgrupowania zlikwidował w tym dniu z widzenia. Już nie było widzeń. I z powrotem eskortowane do Słupska jechały. Co one przeżywały? Co nie tylko moja żona? Tak bywa. Lekarz dyżurny po przebadaniu złożył, jest w dokumentach, raport jego zeznania do dowódcy majora Łuczaka, raport, że jest grupa, bardzo duża grupa żołnierzy, w ogóle nie nadających się do ćwiczeń, a część, która jest na izbie chorych, wręcz zagrożenie dla życia ma. Zdrowie stracili wszyscy. Henryk Załoga stracił życie. To był człowiek, który miał cywilną odwagę wyrwać się. On po prostu w trakcie, gdy jechali do jednostki, wyskoczył z samochodu i udał się do proboszcza w Chełmnie, żeby powiadomić, co jest w obozie. Sprawa się wydała i oni się zorientowali, a wściekło ich to, że poszły dokumenty do Wolnej Europy i Wolna Europa zaczęła mówić nazwiskami oficerów, którzy tam są. Więc najpierw przerażenie, a później wściekłość. No i załogę potraktowano szczególnie na tych ćwiczeniach. Musiał kopać rowy, jak wszyscy, ale dłużej, w gorszych miejscach, tam gdzie było więcej wody, zamarzające grunt i tak dalej. Aha, chciałbym pani powiedzieć, że jak ktoś dostał zwolnienie od zajęć, to dowódca kompanii czy plutonu mówi, ci, którzy mają zwolnienie, wystąp. No to wystąpili. Wy nie pobieracie dzisiaj łopat, bo macie zwolnienie, kilofy weźmiecie. To była taka, no nie wiem jak to nazwać. Cały ten tryb był ustawiony na prześladowanie. Jeden był z przypadków taki głośny na obozie, bo jeden z ćwiczących z pontonu wpadł do Wisły. No więc kazano mu się przebrać, ale nie dano mu wzorowania, tylko w swoją piżamę tak zwaną, którą miał w namiocie. Ale wszyscy musieli się stawiać na tak zwanym apelu ogólnym, na którym liczono, czy ktoś nie dał nogi, czy tam albo robiono rewizję nam, bo przeszukiwano nas bardzo często. Musiał później, bo to był grudzień, z tym przebrany już w tą piżamę, ale trzęsący się stać jakieś pół godziny na tym mrozie razem z całą kompanią. Masa ludzi załamała się psychicznie. Mamy dowody kolegów, którzy do dzisiaj leczą się psychicznie z tego tytułu. Więc ja mówiłem prosto do politruka, mówię, panie szanowny, co ja tu robię? Dlaczego ja nie mam pomocy, bo ja jestem w stanie zawału serca. Ja nie mogę się poruszać, a wy mi się każecie tu niby szkolić. O czym o Afganistanie, kłamiecie na każdym kroku. Takie. No więc byłem bardzo niepokornym, próbowano różnych, zresztą byłem, ustalił to kontrwywiad poprzez te wusów, że byłem twórcą piosenki obozowej, która też wściekła całą kadrę, bo mówiła prawdę o obozie. I również nawiązywała do protestów w Szczecinie, Gdańsku, w Jastrzębiu. Taka zwykła rzecz, a jak ich zdenerwowała.
Ustać, nie pozwól mi, czuwaj nade mną wciąż, gdyż każdy na schodach krok niepokojem.
Więc było zalecenie najwyższych władz Wojskowej Służby Wewnętrznej, żeby po prostu nie tylko mnie zresztą, ale mnie w sposób szczególny potraktować i proponowano wytoczenie mi sprawy i postawienie. Tam jest w tym telefonogramie przed sądem wojskowym. Stanąłem do raportu. Siedziałem na korytarzu, wyszedł jakiś major. Jak mnie tam wprowadzono, no to było piekło. To słuchałem, że moja żona będzie zarabiać na tyłku, żeby utrzymać rodzinę, że wiedzą, że jest chora, że dzieci będą wybierać w śmietnikach, żeby przeżyć. Tak prowokowali mnie. To pogryzłem aż usta sobie, ale mówię nie. No nie udało się to, więc dostałem 14 dni aresztu, wyprowadzić. W tym samym dniu, to były dwa dni przed świętami, zawieźli mnie do jednostki. Byłem przekonany, że ja jadę do aresztu. A to tygodnie, no więc obliczyłem sobie, że to 4, zresztą tam był nawet podany w rozkazie okres. No więc 4 stycznia pakuję swoje bety, bo jestem pewny, że się skończy mój okres aresztu, a on mówi, a wy co robicie? Dyżurny, nie? Ja mówię, no, przecież już się kończy mój areszt. A kto wam powiedział, że jesteście w areszcie? A co ja tu robię? A tego to nawet ja nie wiem, mówi. Nie? Przyjdzie czas, to się dowiecie. Więc siedziałem tam do końca tak zwanych ćwiczeń, czyli do konkretnie 2 lutego mnie przewieźli do garnizonowego aresztu. Żeby było weselej, to pani powiem, że po opuszczeniu obozu wystąpiłem do IPN-u jak tylko się, bo w wojskowych tam gremiach nie miałem żadnych szans. Jak tylko powstał IPN, wystąpiłem o to, żeby pokazali mi dokumentację dotyczącą mojego pobytu. Tam, więc odpowiedź pierwsza wojska była, że takiej jednostki w ogóle nie było w Chełmie. Że moje nazwisko w żadnej jednostce na terenie Chełmna się nie przewija i w ważnym areszcie nie byłem. Oskarżenie, które wnosi IPN, wnosi do generałów, przede wszystkim Ciastonia, Sasina, Siwickiego. Siwickiego będzie trudno pociągnąć do odpowiedzialności, bo był bardzo przebiegły. On był szefem sztabu generalnego Wojska Polskiego, ale desygnował do tej operacji generała Antoniego Jasińskiego, nieżyjącego już. Zresztą my nie chcemy pociągać do odpowiedzialności nikogo, bo co to da? No co to da? Sprawiedliwość będzie wtedy, jeżeli żaden typ tego pokroju nie odważy się na drugiego człowieka podnieść ręki. To, że ich zmarnujemy, postąpimy prawdopodobnie podobnie jak oni. Może gdzieś tam, ja nie wiem, czy oni nawet są w stanie zrozumieć, więc po co? Żona, wykształciliśmy dzieci, oboje pokończyli wyższe studia, córka magister, syn inżynier informatyk. I wie pani, co w tym jest śmieszne? Mój syn pracuje w Anglii. W Polsce nie mógł sobie znaleźć miejsca.
Polskie Radio PIK. We'll be right back.
Dziś mówimy o obozach specjalnych, wojskowych obozach specjalnych, utworzonych zimą 1982 roku. Bohaterem reportażu, którego posłuchaliśmy przed chwilą, był pan Józef Pintera. Sprawą zajmował się z ramienia Instytutu Pamięci Narodowej dr Marek Szymaniak. Napisał zresztą na ten temat książkę i oto fragment jego wystąpienia w Olsztynie, bo mieszkańcy Olsztyna i całego województwa również byli internowani w tym obozie specjalnym w Chełmnie. Fragment, którego państwo posłuchają, był opublikowany na portalu kuprawdzie.pl.
Ja dzisiaj tak się przysłuchuję tej dyskusji czasami, że nie wiadomo, to wojskowe, czy obozy w ogóle to nazywać, to może przecież to były, nie wiem, jednostki, a może kompanie, prawda? Jeżeli my będziemy posługiwać się dzisiaj językiem takim, jak chcieli tego wtedy komuniści, to tak naprawdę do czego my dojdziemy, proszę Państwa? To nieporozumienie jest, nazywamy to tak, w jaki sposób to wtedy wyglądało. Tam ludzi internowano, tam ludzi represjonowano. To był obóz wojskowy, obóz specjalny, wojskowy obóz internowania, w którym represjonowano przedstawicieli opozycji solidarnościowej, prawda? Ja, proszę mnie dobrze zrozumieć, ja oczywiście nie mówię przez to, że jestem przekonany, że wszystkie te 50 osób, których już dzisiaj niestety nie ma między nami, zmarły dlatego, że były w Chełmie wcześniej, ale w znaczącym stopniu, w kilkudziesięciu nawet przypadkach, jesteśmy w stanie pokazać konkretnie, z jakimi przypadłościami zdrowotnymi się borykały i w tych wypadkach konkretnie jesteśmy w stanie odnieść się do tego okresu, kiedy przebywały w Chełmie. Tak to właśnie było. Chełmno miało również swój inny, taki konkretny wymiar wyniszczający, mianowicie wpływało na kondycję zdrowotną. Jest jeszcze przykład pana Andrzeja Kosiewicza. Pan Andrzej Kosiewicz załamał się w Chełmie. Najpierw został wywieziony do zakładu dla osób psychicznie chorych usytuowanym niedaleko Chełmna, Świeciu. Po powrocie pan Andrzej był przedstawicielem Koszalińskiego, tak, to było w Koszalinie. I niestety po powrocie do domu pan Andrzej Kosiewicz targnął się na swoje życie. Niestety zrobił to skutecznie, więc mamy też tutaj do czynienia z takim niezwykle tragicznym przypadkiem. Nikt mu nie pomógł. W sensie mówię tutaj o kadrze, która była władna, żeby to zrobić, prawda?
Polskie Radio PIK.
Dziś mówimy o obozach specjalnych, wojskowych obozach internowania utworzonych w 1982 roku, gdzie osadzano opozycjonistów, członków Solidarności. Po to między innymi, by nie brali oni udziału w strajku, który miał być i był planowany zimą 1982 roku. Bardzo długo czekali na sprawiedliwość chełmieniacy, osadzani właśnie w obozie w Chełmnie, ale także w innych obozach internowania, wojskowych obozach internowania. I dopiero w lutym 2018 roku warszawski sąd rejonowy uznał emerytowanych generałów SB Józefa S. i Władysława C. Myślę, że starsi nasi słuchacze wiedzą, o kogo chodzi. Ja nie mogę niestety podać całych nazwisk, bo to już są osoby oskarżone i skazane, na razie nieprawomocnie. Sąd uznał ich winnych, bezprawnych powołań do wojska i do tych specjalnych obozów internowania i skazał na 2 lata pozbawienia wolności. Jednak wyrok jest nieprawomocny, a adwokaci skazanych zapowiedzieli apelację. Czy chełmieniacy i osadzeni w innych obozach internowania doczekali się sprawiedliwości, to ja myślę, że oni sami najlepiej wiedzą. Ci, którzy przeżyli, bo wielu z nich zmarło, jak państwo słyszeli zresztą doktora Marka Szymaniaka, on mówił o 50, którzy zmarli, między innymi dlatego, że tam panowały tak straszliwe warunki i po prostu podupadli na zdrowiu i potem już nie mogli się jakoś wydobyć i nie tylko z tej traumy psychicznej, ale także ich zdrowie fizyczne najzwyczajniej w świecie podupadło. Tak więc ci, którzy przeżyli, którzy dotąd są z nami, najlepiej potrafią stwierdzić, czy oni uważają, że sprawiedliwości już teraz stało się zadość, a może za późno, może stracili już nadzieję, a może jeszcze nie wszyscy zostali skazani ich zdaniem. Ja na pewno w najbliższym czasie porozmawiam z nimi i zapytam, co oni o tym sądzą, bo bo myślę, że nam, osobom postronnym, które nic nie mają wspólnego z tymi obozami, poza tym, że o nich dowiedzieliśmy się, że słyszeliśmy, że wiemy, że współczujemy, to myślę, że nie nam orzekać, czy sprawiedliwości stało się zadość.
I'm not afraid to die.
Wieczorne spotkania w środę dobiegają końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Państwu, Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.